Zapraszam do wygłoszenia referatu księdza doktora Pawła Pielkę z Uniwersytetu Papieskiego z Krakowa. Temat wystąpienia: Odpowiedź w Maryi. Hans Urs von Balthasar wobec rozdziału dogmatyki i duchowości.
Bardzo serdecznie witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie, za umożliwienie mi tego wystąpienia. I ten tytuł może spowodować późniejszą deluzję, rozczarowanie. Oczywiście odpowiedź jest tutaj, w tej, która spogląda na nakład, szczególnie na prelegentów, ukazując Jezusa, także nawet ta sytuacja wiele objaśnia, a konferencja ma podprowadzić pod tę odpowiedź. A korzystam też z przywileju nadzwyczajnego, dlatego że po moim wystąpieniu jest z kolei konferencja, która ujaśni wierzę wiele. Dlatego że Balthasara nie można usiłować zrozumieć, jeśli w ogóle można oczywiście go zrozumieć, bez Adrien von Speyer. I myśl organizatora umożliwia nam właśnie to, aby ci dwoje tutaj byli przedstawieni razem, a nie, jak bardzo często bywa, w izolacji, z różnych zresztą względów. Odpowiedź w Maryi ma dotyczyć problemu, który identyfikuje po wielokroć Balthasar, mianowicie rozdziału między teologią i duchowością. Rozdziału, który jest boleścią tego autora. Fakt tej separacji, jak zaznacza, przynosi bardzo negatywne skutki w Kościele i w całej jego historii. Stąd jego stałe poszukiwanie adekwatnej odpowiedzi na to wyzwanie, które zagraża Kościołowi i naszemu życiu. To poszukiwanie teologa i dogmatyka domaga się wielu dopracowań terminologicznych. Do nich odsyłam. A wiąże się z jego badaniami na gruncie filozofii i próbą wyswobodzenia się od wpływu niemieckiego idealizmu filozoficznego i wszystkich konsekwencji, które do dzisiaj są obecne w teologii. Znowu trzeba do nich odesłać, do tych wysiłków na polu filozoficznym. Oto ja charakteryzuję separację. Spróbuję przekazać tylko ślad genezy i skutków, aby zwrócić się ku odpowiedzi. A wcześniej odniosę się do myśli stałej Balthasara, że kiedyś było inaczej. Otóż ojcowie Kościoła, z których myśli wyrasta, zanim spotkał i posłużył Adrien, ojcowie Kościoła oddający się całkowicie, aż do pewnej naiwności temu, czym żyli i czego nauczali, nie znali dualizmu czasów późniejszych. Nade wszystko poświęcali się bowiem objaśnianiu Bożego Słowa, czyli słowa prawdy i życia. W tym sensie ich refleksja dotyczyła tylko i wyłącznie objawienia. Oczywiście można z wielu względów praktycznych zebrać niektóre z mniejszych pism i streścić je, używając pojęcia duchowość. Wszystkie jednak ich dzieła, zarówno polemiczne, jak i poświęcone życiu chrześcijańskiemu, mają charakter dogmatyczny. Sekret znaczącego i długotrwałego oddziaływania myśli owych mężów leży, zdaniem Szwajcara, w tym, że ich życie bezpośrednio ukazywało wierzącym naukę, którą głosili. Upewniało ono wierzących w przekonaniu, że to, czego uczą, oraz w to, co wierzą, jest słuszne. To w istocie bezpośrednie nawiązanie do myśli Jana Ewangelisty. Wiedza i życie muszą się stawać tożsame. Główną charakterystyką ówczesnej teologii jest zatem jedność wiary i wiedzy, rzeczowości i bojaźni Bożej. Jak długo tworzyli ją święci, była uprawiana na klęczkach. O owocności tak przeżywanej teologii nie trzeba przekonywać, czerpiemy z niej do dzisiaj i wiele odniesień w czasie tej konferencji było poczynionych. W pewnym sensie dokonał się jednak zwrot od teologii klęczącej ku siedzącej, czyli tej rozważanej wyłącznie zza biurka. To To znana myśl Baltazara. Doszło do odejścia od ukazywania w moim własnym życiu, w życiu teologicznym, pełni kościelnego nauczania, w nauczaniu zaś pełni kościelnego życia. Baltazar wyraził zdumienie, że w dziejach teologii nie ma chyba tendencji, której poświęcono by mniej uwagi, a mianowicie od czasu rozkwitu scholastyki średniowiecznej już niewielu teologów zostawało świętymi. Obecnie w konsekwencji teologia może się jawić ćwiczeniem iście pokutnym. Dogmatyka zdaje się więdnąć w wyszukanych spekulacjach. Mistyka z kolei ulega w tym samym czasie procesowi subiektywizacji i indywidualizacji. Zubaża i zniekształca życie. Katecheci proponują suche kości bez żywego oddechu Ducha Świętego z jednej strony. Z drugiej pozbawiona substancji, niestrawna literatura wyrastająca z podglebia ascetyki, duchowości, mistyki, retoryki. Ci, którzy się modlą, wobec wielu aspektów historii Kościoła, jego dogmatów i instytucji, definicji, paragrafów, napotykają na swoisty drut kolczasty, poprzez który trudno im dojść do Boga. Ci, którzy głoszą Ewangelię, odczuwają ubóstwo wiernych i instytucji, więc szukają instancji, która wskazałaby jednocześnie mądrość i świętość. Wszyscy napotykamy na ową fatalną przepaść. Gdzie szukać odpowiedzi? Otóż teolog odrzuca odwołanie się do tak zwanego nowoczesnego myślenia, dlatego że ono właśnie lubuje się w akcentowaniu rozdziału ducha i życia, rozumu teoretycznego i praktycznego, Apollina i Dionizosa, idei życia, niemocy i wartości świata duchowego, siły i duchowego ubóstwa świata. Taka postawa uwypukla wręcz dysocjację, rozszczepienie powyższych dwóch aspektów. Nie może prowadzić ku syntezie. Typowy dlatego dualizm zapanował nad filozofią co najmniej od czasów Kanta, a w pełni od francuskiej i niemieckiej filozofii egzystencjalnej. Pojęcia filozoficzne z czasem odgrywać zaczęły rolę sędziów nad treściami wiary. Jakby człowiek wiedział z góry, nie wsłuchując się w objawienie, czym jest dobro, byt, życie, miłość lub wiara. Jakby objawienie dało się włączyć, wprost wcisnąć w ciasne, nierozciągłe naczynia filozoficznej pojęciowości. W obliczu tego Baltazar podkreśla niezbędność sięgnięcia do świętych. Samo bowiem chrześcijaństwo posiada właściwe struktury myślowe, stałe i życiodajne, aby całkowicie niezależnie od zewnętrznych, dawnych i nowych nurtów myślenia i etapów rozwoju kultury, bez zapożyczeń stamtąd, bez zapożyczeń z obszarów zeświadczonych, znaleźć odpowiedź. Przeciwna pieczętowałaby tendencję pesymizmu, prowadziłaby do stwierdzenia rzekomego bankructwa siły spekulatywnej wierzącego rozumu. Kościół jest zdolny wskazywać drogę i dostarczać odpowiedzi, bo jest Kościołem świętych. Co czynią święci? Otóż święci nieustannie aktualizują objawienie. Warto przywołać w tym miejscu tekst papieża Seniora na temat bieżącego kryzysu w Kościele, w którym Baltazar jest jedynym obok Guardiniego cytowanym teologiem. Nigdy nie zapomnę ostrzeżenia, pisze Ratzinger, jakie wielki teolog Hans Urs von Balthasar kiedyś napisał do mnie na jednej ze stron swojego listu. Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach, ale uobecnij go. Warunkiem tej aktualizacji jest, to już Baltazar, być obecnym, siedzieć u stóp mistrza, nie chcieć więcej, niczego więcej niż to, co ma do powiedzenia Bóg i pragnąć usłyszeć wszystko to, czego On pragnie i co nam powierza. Wszystko to święci czynią. Taka właśnie jest odpowiedź. A zrozumienie Kościoła, zdaniem Baltazara, warunkuje uznanie jeszcze jednego faktu. Jest on maryjny. Równocześnie jest piotrowy. I jak odnoszą się do siebie dwa wymiary, trzeba by odnieść całą refleksję i skierować ją na bok na razie. Otóż stwierdza, jeżeli nie byłby w swoim rdzeniu maryjny, nie byłby oblubienicą, niemożliwe byłoby wówczas jego zrozumienie. Teologia rozwijana w Kościele jest żywym dialogiem oblubieńca z oblubienicą pojmowaną maryjnie. Oblubieniec bowiem obdarowuje, oblubienica zaś wyraża przyzwolenie, w którym rozgrywa się cud słowa, ów żywotny dialog, ta rozmowa to teologia. Rozmowę tę tworzy przede wszystkim ogląd oblubieńca przez oblubienicę. Najgłębszy jest ogląd oblubieńca, na którym wyłącznie skoncentrowana jest Maryja. Ona kontempluje samo centrum dogmatyki, którym jest słowo, oblubieniec. Jej postawa kontemplacyjna stanowi pierwotną jedność akcji miłości i odpowiedzi. Oto jesteśmy u progu poszukiwanej jedności, ciągle u progu. Maryja stoi u źródeł wewnątrz kościelnej uniwersalności. Jest relatywizacją i przekroczeniem wszystkich partykularyzmów. Jej osoba obejmuje wszystkie możliwe posłannictwa kościelne. Nie zaś, jak to często się czyni, jakaś duchowość przyjmowana, a raczej nadawana sama sobie. Wiele grup pragnie posiadać jakąś duchowość, odległą niestety od sensus ecclesiae. Duchowość maryjna, jeśli przyjąć właśnie taki koncept, jest ludzką odpowiedzią na Boże wezwanie. Jeśli to rzeczywiście maryjna duchowość, a nie jakiś nurt, czy też płytkość jakiegoś entuzjazmu. Jeśli to rzeczywiście współpraca z Maryją, to kieruje nas ku jej współpracy Matki w dziele zbawczym Chrystusa. Bez niej Kościół pozostanie funkcyjny, bezduszny. Przekształcał się będzie, to cytat, w rachityczną instytucję pozbawioną miejsca odpoczynku. Wyobcowuje się wtedy w ciągłym planowaniu. I ponieważ w tym świecie zdominowanym przez pierwiastek męski nieustannie następują po sobie kolejne ideologie, wszystko staje się przedmiotem polemiki, krytyki, gorzknieje, zatraca humor. Wreszcie nudzi, ludzie masowo uciekają z takiego kościoła. Może być inaczej.